Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lechowski, a to jest kanał korespondent.pl. Dziś porozmawiamy o rosyjskich służbach, o tym, jak działają i jak w ostatnim czasie zmieniły sposób koordynowania swoich działań, ale nie tylko. Porozmawiamy o tym, jakie zagrożenie stanowią właśnie dla nas rosyjskie służby, jak działają na terytorium Polski, nie tylko zresztą na terytorium Polski, także na terytorium naszych sąsiadów, także sojuszników z NATO. Pomówimy także oczywiście o sytuacji międzynarodowej, o tym, co dzieje się na froncie ukraińskim, o tym, co dzieje się w samej Rosji i jakie są nastroje właśnie na Kremlu, czego Rosjanie teraz oczekują i co będzie przed nami właśnie w najbliższych tygodniach na froncie, czy ta ofensywa rosyjska, do której miało dojść, ona się niedługo rozpocznie, czy Rosja ma do niej zdolności, ale powiemy też o sytuacji w Zatoce Perskiej, bo proszę Państwa, przecież Donald Trump ogłosił wycofanie, niewysyłanie właściwie swoich delegatów na negocjacje w Islamabadzie, więc te negocjacje są w tej chwili zawieszone, choć zawieszenie broni obowiązuje. No i teraz pytanie, czy wojna zostanie wznowiona, jak zareagują na to rynki, o tym wszystkim będziemy dziś mówić. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałem Państwu bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że ten kanał subskrybujecie. A jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania tradycyjnie kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał mogę tworzyć. To dzięki Wam mogę publikować kolejne treści. Bardzo za to dziękuję i jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. I proszę Państwa, po tym tradycyjnym podziękowaniu jeszcze coś innego niż zwykle, no bo mam takie poczucie, że w ostatnich tygodniach mało Was informowałem o tym, co u mnie, jakie plany, więc postanowiłem, że tym razem zrobię wyjątek i po prostu przekażę moim widzom, co działo się w ostatnim czasie. Było trochę mniej publikacji, dlatego że tak jak pisałem w swoich mediach społecznościowych, pracowałem nad scenariuszem dokumentalnym, tę pracę musiałem zamknąć i zamknąłem właśnie w kwietniu, oddając ten scenariusz. Zobaczymy, jak będzie dalej z tym filmem dokumentalnym, ale będę Was na ten temat informował w najbliższych tygodniach i miesiącach. Pewnie będziemy walczyli o produkcję tego filmu. Scenariusz jest gotowy, eksplikacja jest gotowa. Mało tego, zaczęliśmy montaż i właśnie dlatego, że się tym zajmowałem, to trochę było mniej tych publikacji. Też nie wyjeżdżałem, no bo musiałem to napisać, musiałem nad tymi materiałami, które nagrywałem przez ostatnie 3, niektóre nawet 4 lata temu, z tych materiałów, które chcę wykorzystać, musiałem to wszystko przejrzeć, obejrzeć. A tego, proszę Państwa, to są całe godziny. Nie wszystko oczywiście nadaje się do publikacji, jest ciekawe, ale jest tego sporo. Więc tym ostatnio się zajmowałem i poza rozmowami, które przed nami, a przygotowałem dla Was poza dzisiejszą rozmową, myślę, że bardzo interesującą, to w przyszłym tygodniu będzie rozmowa dotycząca tego, jaka jest różnica między ukraińską armią początku wojny i ukraińską armią, którą mamy teraz, a to będzie rozmowa z Polakiem, który ponad 2 lata spędził służąc w ukraińskiej armii, a wcześniej był w Legii Cudzoziemskiej. To jest nowy gość na tym kanale. Państwo prosili o właśnie osoby, które walczyły na froncie, no to stąd taką rozmowę dla Was przygotowuję. Będziemy rozmawiać w tym tygodniu. Oczywiście ten mój gość pozostanie anonimowy, bo tak chcę ze względu na swoje bezpieczeństwo. Ja myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rozmowa i już na nią zapraszam. Teraz po tej pracy planuję chwilę jakby przerwy od właśnie od pisania i tego typu rzeczy i już po weekendzie majowym wyruszam na ponad miesiąc, po tym dłuższym weekendzie, po forum właśnie patronów, po spotkaniu z patronami wyruszam na Ukrainę na ponad miesiąc, między innymi do Kramatorska i na pewno będziecie mogli się spodziewać reportażu właśnie stamtąd na tym kanale i takich świeżych informacji od żołnierzy i od osób, które są zaangażowane w obronę Ukrainy. Tak poczułem, że chcę Wam przekazać takie informacje na temat moich planów, żebyście po prostu wiedzieli, czemu tych publikacji było ostatnio mniej. Dziękuję za to, że jesteście, tak jak powiedziałem wcześniej. Przechodzimy do rozmowy, tak jak powiedziałem. Będziemy rozmawiać o służbach rosyjskich, będziemy rozmawiać o działalności służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, będziemy też mówić o geopolityce, no i oczywiście o Rosji. A skoro tak, to moim gościem jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dzień dobry, Maciu.
Witam szanownych Państwa, witam Ciebie.
Zacznę tak humorystycznie, zanim przejdę do Rosji, bo tam, że tak powiem, śmiesznie nie jest, zresztą chyba nigdy nie jest, jeśli mówimy o tym, co tam się dzieje, tylko czasami próbujemy z tego trochę żartować, ale nie wiem, czy widziałeś, X i Twitter ma już teraz oficjalne konto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
No, bardzo dobrze, ponieważ no, współczesne służby kontrwywiadowcze, a taką służbą jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo przede wszystkim to jest jakby jej rola, ochrona informacyjna naszego państwa, no też powinna potrafić walczyć i zaistnieć w dobie nowoczesnych środków informacyjnych, ponieważ tam też jest przeciwnik i tam też jest realizowana wielopłaszczyznowa dezinformacja. Poza tym można też reagować na pewne rzeczy o wiele łatwiej. Lepiej późno niż wcale, także cieszę się, witam szanownych kolegów i koleżanki na platformach oficjalnych, oczywiście oficjalnie ich witam, bo zapewne też były realizowane czynności nieoficjalne, ale trzeba też pamiętać, że my jako zwykli zjadacze chleba też powinniśmy otrzymać pewne wskazówki, reakcje służby kontrwywiadowczej. Ja obserwuję ten profil, będę obserwował, jaki będzie przekaz naszej służby. I chcę tu podkreślić, że ABW jest naszą służbą i powinniśmy czerpać wiedzę przede wszystkim właśnie z tego, co mówią koledzy i koleżanki, które nas chronią przed oddziaływaniem informacyjnym obcych służb, z różnych kierunków. Bo to jest jakby ich główne działanie. Także zachęcam do śledzenia tego, co Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie produkować w tych środkach przekazu, ponieważ to będzie też pewnego rodzaju nasze źródło pierwszej informacji w przypadku zagrożeń i w przypadku różnych innych działań dezinformacyjnych.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Kiedy rynek idzie w górę, wszyscy się cieszą. Kiedy spada, zaczyna się panika. Najczęściej zyskują ci, którzy rozumieją, jak działa zmienność. Aplikacja XTB daje narzędzia, które pozwalają na szybką reakcję. W jednej aplikacji dostajesz najświeższe dane, analizy ekspertów i dostęp do tysięcy instrumentów, które pozwolą ci być przygotowanym na każdą ewentualność. Co więcej, jeśli chcesz reagować na rynki jeszcze lepiej, z kodem Mateusz otrzymasz za darmo kurs inwestowania od podstaw. Szczegóły w opisie tego filmu. Koniec reklamy.
Tak, dobrze, że to mówisz, bo to też mam wrażenie, że Polska jest takim wyjątkiem. Jak się jeździ za granicą i rozmawia z różnymi osobami, to mam wrażenie, że nasz kraj jest takim wyjątkiem, jeśli chodzi o lęk przed tymi swoimi służbami, a wydaje mi się, że w dobie właśnie tej też wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi z państwami w Europie Środkowo-Wschodniej, to jednak do kogoś musimy mieć zaufanie i to właśnie do swoich służb powinniśmy mieć zaufanie. I też uważam, wiesz, zacząłem tę rozmowę tym profilem, dlatego że uważam, że tak jak ty, że to dobrze, żeby był taki profil, który oficjalnie będzie pewne rzeczy po prostu przekazywał i tutaj mam nadzieję nie będzie żadnych wątpliwości i no ten, kto będzie podważał te informacje, no to proszę Państwa, zwłaszcza jeśli będą dotyczyły Rosji, no to już mieliśmy takie osoby w ostatnich latach i miesiącach, które podważały właśnie te informacje, które płynęły czy ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, czy z innych ośrodków rządowych, państwowych. Tutaj zostawiam pod rozwagę, żeby wyciągnąć wnioski, kto tutaj, no jeżeli są jakieś konta na mediach społecznościowych i podważają właśnie te informacje ze strony polskich organów, no to jak to mówią, ja wiem od kogo wysoł, cytując Ślepnąć od świateł. No a skoro jakby wywołani do odpowiedzi są nasi znajomi, koledzy ze wschodu, z Jesieniewa i nie tylko, i ci z Nietoperzem, i ci z Tarczą, to chciałem cię zapytać, Maćku, co tam w Rosji słychać? Jak tam nastroje? Wiosna, miała być ofensywa na froncie w Ukrainie, nie ma, za to codziennie są naloty. Co tam u naszych nieprzyjaciół z Rosji?
No, powiem tak, jest i dobrze, i źle, jak to na Rosję przystało, sam czujesz tego wschodniego ducha, więc nigdy nie jest na wschodzie tak źle, jak może być dobrze, i nie jest tak dobrze, jak nam się, jak oni mówią, albo nam się w niektórych obszarach wydaje. To jest pewien stan ducha i stan umysłu, wschód, a w szczególności rosyjskość, bo to jeszcze odrębna odnoga tego wschodniego myślenia. Ja czuję się, że moja głowa trochę jednak wschodnią myśli. Tutaj jednak jestem tutaj ze względu na to, że zajmuję się tą tematyką już, można powiedzieć, ponad dwie dekady, więc,
no właśnie.
Więc jestem już pewnie przesiąknięty tymi sprawami. Ale odpowiadając na twoje pytania, jest dużo ciekawych spraw. Przede wszystkim odpowiadam na tą część z tą ofensywą, od tej części twojego pytania. Nie wiem, czy kojarzysz, czy pamiętacie państwo działania ofensywne, kontrofensywę Ukraińców pod koniec roku i początek tego roku, gdzie ja pisałem albo w wywiadach też mówiłem, że Ukraińcy uderzają w kalendarz rosyjski, kalendarz ofensywny, bo to, co zrobili Ukraińcy wtedy, to spowodowało, że Rosjanie nie mogą teraz rozpocząć tej ofensywy, bo zamiast być 10 kilometrów do przodu, są kilkanaście kilometrów od tego planu, albo nawet jeszcze stracili trochę więcej terytorium, niż posiadali przed całą tą planu, bo ponieważ rosyjska koncepcja prowadzenia działań zakładała w zimie przesunięcie się na pozycje wyjściowe do ataku na cały cykl, cały jakby taki łańcuch miast fortecznych, ostatnich miast Donbasu, które są w rękach ukraińskich z perspektywy rosyjskiej, więc przygotowywano się do tego, żeby być na pozycjach wyjściowych, do takiego skoku. To jest ta sama metoda, jakby jak zdobywano Marinkę, jak zdobywano Adijewkę, jak zdobywano inne miejscowości. Po prostu dochodzono do pewnych granic, a później latem dochodziło do upadku tego, nie szturmowania bezpośrednio, chociaż parę szturmów zawsze się odbywało, żeby presję na przeciwniku, czy właśnie na obrońcach w tym wypadku, zrealizować. Natomiast starano się otoczyć i kontrolować drogi dojazdu, po prostu, żeby ten punkt oporu ukraińskiego umierał sam, a niekoniecznie był szturmowany bezpośrednio. Tak padła bardzo dobrze, chyba najlepiej ufortyfikowana w całym Donbasie Adijewka, bo tam te schrony i ten cały kompleks, który tam się znajdował, moim zdaniem jest jednym z najlepiej ufortyfikowanych jeszcze za czasów sowieckich miejsc w Ukrainie, chociaż są jeszcze parę takich miejsc, można by było wskazać, ale tutaj w tym obszarze chyba było najlepsze. Natomiast no padły, bo zostały w zasadzie zagłodzone, bo operacja oskrzydliła ten cały. Ukraińcy pozwolili na oskrzydlenie tego obszaru i jednostki ukraińskie musiały się stamtąd po prostu wycofać. Podobna groźba dotyczyła tego całego kompleksu miast Donbasu. Ukraińcy dwa razy nie popełniały tego samego błędu. Wrzucili się na wysiłek lokalnych kontrataków i one uderzyły w ten harmonogram rosyjskiej ofensywy. Więc teraz Rosjanie muszą gdzieś indziej prowadzić działania ofensywne, mniej wydajnie, zużyli sporo tych zapasów ludzkich i materiałowych, szczególnie dronowych, bo teraz powiedzmy tak, takim zasobem, który determinuje, co się dzieje na polu walki, są drony, więc te drony, jak zostały zużyte wcześniej, to teraz jest ich mniej, a pogoda dla dronów jest teraz lepsza o wiele niż była zimą. Więc no, to jest uderzenie w rosyjski kalendarz, kosztowne, ale widać, że to się opłaciło, bo teraz ta ofensywa letnia no jest, powiedzmy, bardzo rozpłaszczona, ta fala uderzeń jest mniej wydajna niż to miałoby w sezonach poprzednich ofensyw, które Rosjanie prowadzili tutaj w rejonie Donbasu. To jest jakby jeden obszar. Drugim obszarem są służby specjalne. I tutaj, jeśli są porażki w tym obszarze właśnie frontowym, albo inaczej, nie są dowożone plany, te, które były zakładały, bo Donbas już miał być pewnie atakowany właśnie w ten sposób, jak wcześniej mówiłem, to służby rosyjskie zwiększyły swoją skuteczność. Dużo się o tym nie mówi, ale pewnie ty, Mateuszu, masz też takie, czytasz i masz też takie kontakty, że Rosjanie uszczelnili działania kontrwywiadowcze. Jest dużo wpadek, biorąc pod uwagę, jak Ukraińcy sterylnie prowadzą operacje wywiadowcze na terenie Ukrainy, na terenie okupowanym, ale też i na terenie Federacji Rosyjskiej, ale jest dużo wpadek ukraińskich agentów, a nawet ostatnio, dwa tygodnie temu, wpadł ukraiński nielegał. I to jest już duża sztuka, umiejętność wykrycia i zdemaskowania, aresztowania takiego agenta, który prowadzi właśnie działanie. Dlaczego nielegał? Bo to był były oficer służby z Sił Zbrojnych Ukrainy, który był oficerem SBU. Nielegalnie później tam, powiedzmy, coś w rodzaju takiego Hansa Klossa, bo jest podstawionego, który gdzieś tam funkcjonował w rosyjskich strukturach.
I on był w służbach? Przepraszam, że ciebie do słowa, FSB?
Nie, on nie był w służbach. Z tego, co wiem, to nie był w służbach, ale gdzieś tam funkcjonował, organizował ruch oporu, czy organizował działania wywiadowcze na terenie Federacji Rosyjskiej. Jasne. Bardzo mało jest informacji na ten temat. To są pojedyncze linijki zdań w komunikatach, natomiast sam fakt, były oficer, później, to znaczy Rosjanie to napisali, zwerbowany przez SBU, był oficer Sił Zbrojnych Ukrainy, zwerbowany przez Siłę Bezpieczeństwa Ukrainy, więc to jakby powiedzieć, no tam też żołnierze służą w cywilnych służbach, tam różne są kariery tych oficerów wywiadu czy kontrwywiadu. Natomiast no to są takie pojedyncze. Dużo rzeczy zakładam, biorąc pod uwagę ten komunikat, więc ja zakładam, że to był po prostu oficer, który pracował jak ukraiński oficer, który pracował pod przykryciem nielegalnie na terenie Federacji Rosyjskiej. I został gdzieś tam zdemaskowany, ale tam jest jeszcze innych parę czynników. Nie tylko i wyłącznie chodzi o walkę kontrwywiadowczą, gdzie tych wpadek troszeczkę Ukraińcy, jak zazwyczaj, trochę więcej niż zwykle, bo mówię, no Ukraina dosyć, służby ukraińskie dosyć sterylnie i bardzo profesjonalnie prowadzą te operacje. No to ostatnie sukcesy z tamtego roku by świadczą o tym. Ale teraz Rosjanie uszczelnili i mają troszeczkę sukcesów. Nie wiem, jak to wpłynie na zdolności ukraińskie, jeżeli chodzi o prowadzenie operacji wywiadowczych. Póki co, biorąc pod uwagę, i tu kolejny, jakby część odpowiedzi na twoje pytanie, Mateuszu, czyli działania kinetyczne ukraińskie na terenie Federacji Rosyjskiej są prowadzone z bardzo dużą intensywnością i skutecznością. Z tym, że tu też są takie uwagi, jeśli mówimy o kwestiach służbowych, kontrwywiadowczych sukcesów, to Rosjanie też się zaadoptowali. Nie są w stanie zbudować takiej tarczy antydronowej, jak to zrobili Ukraińcy w stosunku do zagrożeń rosyjskich, ale Rosjanie mają coś innego, zdolności odtwarzania uszkodzonych elementów. No niestety drony mają tych głowic ciężkich, które potrafią niszczyć dane obiekty bardzo, powiedzmy, produktywnie dla niszczenia tych obiektów. Tylko po prostu są to ataki, które mają jakieś uszkodzenia krytyczne, ale nie są one nie do naprawienia. I Rosjanie zdają sobie z tego sprawę, z ograniczeń, że nie mogą wszystkich tych dronów ukraińskich zestrzelić albo nie są w stanie w jakiś sposób, ale te drony też mają swoje ograniczenie, bo albo paliwo, albo głowica, prawda, to zawsze jest zawsze jest ta jakby waga, co jest ważniejsze, to poszli na sprawy związane z odbudową i odpornością tych obiektów na szybkie uruchomienie po różnych atakach, więc przede wszystkim starają się zwalczać, choć wiedzą, że coś przeleci, zawsze coś uderzy, a z drugiej strony odbudowali, czy zbudowali, czy zawsze mieli zbudowane, bo to Rosjanie mają całą obronę cywilną bardzo mocno rozbudowaną, której rzadko kto wie, że Rosjanie mają jedną z większych obron cywilnych na świecie, chociaż ta obrona cywilna rosyjska nie jest do obrony cywilów, tylko obrony państwa, ale to już specyfika rosyjska. Więc ta obrona cywilna czy Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych posiada zasoby przywracające bardzo szybko produktywność w tych uderzeniach na te wszystkie obiekty, czy energetyczne, czy militarne. I tutaj Ukraińcy muszą iść w kolejny właśnie krok, czyli systematyczne atakowanie tych obiektów, żeby te one szybko nie powstawały z gruzów, czyli z tych one mogą być wyłączane. Średnio Rosjanom udaje się ponad 75% uderzeń ukraińskich otworzyć, czyli otworzyć zdolności tych obiektów. To jest duży poziom, więc poszli w ten drugi kierunek, czyli tą zdolność odbudowy i to im wychodzi. Z kolei kolejnym elementem, który Rosjanom też wyszedł, to jest to, że przestali konkurować wewnętrznie, jeżeli chodzi o służby specjalne.
O, nareszcie. Znaczy wiesz, wejdę ci w słowo, to jest oficjalne, czy rzeczywiście będzie ta konkurencja mniej widoczna, no bo proszę Państwa, jak znacie nasze rozmowy z tego kanału, jeśli chcecie, to odsyłam do poprzednich rozmów, ale nie tylko, no wielokrotnie na tym kanale padały te informacje, to jest rzecz powszechnie znana, że te służby konkurują ze sobą, to znaczy służby wojskowe, wywiadowcze z cywilnymi i kontrwywiadowcze rosyjskie, każdy chce pokazać, jaki to jest zdolny, wpływowy. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak rosyjski wywiad wojskowy tutaj jakby wyrósł w trakcie tej wojny, że FSB się to nie podoba, że w związku z tym możliwe, że doszło do jakichś przetasowań, nawet zamachów, to w jednej z rozmów. No i jestem ciekaw, czy to może po zranieniu generała Aleksiejewa taka sytuacja miała miejsce, że Kreml się za to wziął, tylko wiesz, od lat się mówi o tym, że coś mają z tym zrobić, a zawsze była ta konkurencja. Myślisz, że to jest oficjalnie tylko, czy jednak rzeczywiście troszeczkę to zostanie ukrócone?
Wiesz co, biorąc pod uwagę, wiesz, i tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, o tym Rosjanie dużo nie piszą. To jest bardzo ciężko, tak wiesz, literalnie, o ktoś napisał, tak, stworzyliśmy coś takiego i wszystko jesteśmy happy, szczęśliwa rodzina. To nigdy tak nie wygląda w tych służbach. To trzeba szczególnie jeśli patrzy się to z kanapy, jak w tej chwili ja to robię, oczywiście mając jakąś tam wiedzę kontekstową i trochę doświadczenia w tej dziedzinie, to też, żeby odważnie stawiać takie tezy, ja muszę mieć jakiś cykl różnych operacji, które są albo przez dziennikarzy śledczych analizowane, albo są przez służby demaskowane i w jakichś komunikatach czy innych analizach są publiczne, plus pewne uwarunkowania prawne i funkcjonalne, bo Rosja stoi też na prawie. Rosja, wbrew tego, co u nas się myśli, to jest państwo prawa. Szczególnie jeśli jest to taka tego rodzaju dyktatura, to tam na prawie wszystko stoi. Tam nikt nie wyskoczy poza prawem, chyba że ma na to pozwolenie i przykrycie odpowiednie. Więc to prawo jest pewnego rodzaju tamą dla tych maluczkich i jakby granicą, gdzie funkcjonujesz jako Bóg, jak ci pozwalają na to odpowiednio. Więc tam są też pewne uwarunkowania prawne, które pokazują, że no coś się tworzy takiego, że jest ta współpraca. Przykład taki nasz, który nas dotknął bezpośrednio, ale w tych moich analizach mógłbym mówić o różnych innych, na innych kierunkach, również w innych państwach. Ale taki nasz przykład, który już znamy, czyli droga kolejowa numer 7 wysadzenie ktorów przez dwóch agentów ukraińskiego pochodzenia, czy Ukraińców, wcześniej działających bardzo intensywnie na terenie Ukrainy w ramach Federalnej Służby Bezpieczeństwa, FSB ich zwerbowała do operacji właśnie tego typu dywersyjnych na terenie Ukrainy. Tam Ukraińcy ich zdemaskowali, czy nawet jeden był już zaocznie skazany. To żeby było jasne, to nie to, że Ukraińcy go złapali i go osądzili, tylko zaocznie go skazali, ponieważ mieli już wszystkie dane, które im pozwalają na tego typu, ich prawo pozwala na tego typu działanie. I ten zasób został przekazany prawdopodobnie Senerzowi, czyli służbom sił, takim jednostce, która posiada zarówno możliwości operacyjne jako jednostka specjalna, ale też ma komponent wywiadowczy i dywersyjny, ale podległy pod siły specjalnych operacji, albo może być to też element głównego zarządu, ale o czym rzecz? O to chodzi, że najpierw zasób, czyli ci dywersanci byli pod egidą FSB, a później realizowali te działania na terenie Polski już pod egidą innej służby. Dlaczego nie FSB? Ponieważ FSB nie ma w kompetencji realizowania operacji wywiadowczych poza granicami byłego bloku wschodniego, byłych państw radzieckich. FSB oczywiście ma komponent wywiadowczy, dlatego FSB na przykład odpowiadała w bardzo dużym stopniu za wywiad i działania wywiadowcze na terenie Ukrainy, ponieważ traktowano to jako wewnętrzna część Federacji Rosyjskiej, dlatego tamten obszar był obsługiwany przez FSB. Natomiast wszystkie elementy poza, a my już jesteśmy według tej doktryny poza jak gdyby tymi możliwościami FSB, tym placem, gdzie służba rosyjska może realizować działania, tam jest już kompetencja głównego zarządu sił operacji specjalnych albo służby wywiadu zagranicznego. No to są te służby, które działają w tej dalszej strefie, jeżeli chodzi o operacje wywiadowcze. Więc przekazywanie zasobów z jednej służby do drugiej służby kiedyś w rosyjskim blokowym systemie, gdzie każda służba z sobą konkurowała, co ta konkurencja miała zwiększać ich zdolność, ale też i kontrolę nad tymi służbami, to spowodowało dużo błędów i dużo różnych wpadek, choćby z tym, że nie doszacowano zdolności Ukrainy do obrony i zdecydowano się na militarne rozwiązanie. Ten kazus niedoszacowania potencjału ukraińskiego społeczeństwa i państwa do przeciwstawienia się Federacji Rosyjskiej, no zapłacono to bardzo dużą cenę, a przede wszystkim zapłacili tym funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialne za analizę i zbieranie informacji. Tam przecież strasznie zrobiono duże roszady w tych departamentach, które za to odpowiadały. Teraz mamy zupełnie inaczej. Wymianę, zabezpieczenie jednej służby swoimi aktywami operacyjnymi, działania innej służby, wymiana zasobów, to nagle funkcjonuje, przynajmniej te takie różne syndromy działań są. I to właśnie powoduje, że z odwieczna w zasadzie blokowość tych służb została zdruzgotana, przynajmniej dosyć wydajnie, bo widzimy te jakby skutki, tylko te, co widzimy, a ile się jeszcze dzieje, czego nie jesteśmy świadomi w ramach prowadzenia operacji niejawnych i takich, których jeszcze gdzieś tam nie wypłynęły. Więc biorąc pod uwagę intensywność prowadzenia działań wywiadowczych, przechodzimy na zupełnie inny poziom funkcjonowania. Jak mieliśmy kilka silników działających, powiedzmy, w różnym tempie, to mamy jeden wielki silnik z kilkoma tłokami. No to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, bo wchodzimy w etap bardzo gorącej wojny wywiadów, a szczególnie wywiadów rosyjskiego, który będzie działał, mówię teraz wywiadu rosyjskiego, nie mówię wywiadu GRU, czy głównego zarządu, czy wywiadu zagranicznego, czy FSB, tylko ogólnie całej wspólnoty wywiadowczej, która będzie ukierunkowana na nasze działanie. Pytanie, czy nasz kontrwywiad będzie w stanie taką intensywność przyjąć na tarczę, bo to, że to, że Ukraińcy wpadają, to pokazuje, że ta mega koordynacja, już nie mówię mega służba, ale taka mega koordynacja przechodzi na działania wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I to nie jest tylko, że to idzie tylko w stronę na przykład wywiadu zewnętrznego, tylko to jest ogólna taka zdolność służb rosyjskich do wszechwiedzy i wszechoperacji, która podnosi tą wydajność na takim poziomie, którego ja nie widziałem w ogóle. Ja odkąd zajmuję się tymi sprawami, to mnie niepokoi i bardzo poważnie zastanawia nad naszymi zdolnościami, żeby się przeciwstawić temu czemuś.
Jasne. Ja jakby zanim jeszcze, bo wrócę do tego, bo słyszymy o tym, że Rosjanie przygotowują szereg działań i to nie jest jedna wypowiedź, ale w ostatnich dniach przeczytałem wiele wypowiedzi też w polskich mediach na temat tego, że Rosjanie przygotowują szereg działań, które będą wymierzone w państwa bałtyckie, ale też w Polsce, w Polskę. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Co nam tak naprawdę grozi w tej chwili, zanim przejdziemy jeszcze do sytuacji międzynarodowej, do geopolityki, do tego, co się dzieje właśnie, wrócimy do tego, co się dzieje na Ukrainie. Też na pewno jestem ciekaw twojej oceny, jak ty oceniasz, jak wpłynęło na sytuację w Rosji, sytuację rosyjskiej armii, to, co dzieje się w Zatoce Perskiej, no bo miesięcznie na każdym, właściwie na tym, że o $10 ropa jest droższa, ropa Brent jest droższa, Rosjanie na tym zarabiają $1,5 miliarda, a w tej chwili mamy sytuację, w której ropa Brent, z tego co patrzyłem przed naszą rozmową, jest weekend, ale przed weekendem jeszcze na piątkowych giełdach to było prawie $100 za baryłkę. Ja przypomnę, że w lutym jeszcze przed rozpoczęciem tej operacji to było poniżej $60, więc Rosjanie naprawdę dziennie zarabiają miliardy więcej, wpływa do budżetu federalnego Rosji, które pieniądze są wydawane oczywiście z jednej strony na wojnę w Ukrainie, ale domyślam się, że też ogólnie na zbrojenia i na przygotowywania też operacji wywiadowczych, które też mogą w nas uderzać. Więc chciałem cię zapytać, co nam w tej chwili realnie grozi? Jak mogą te działania rosyjskiego wywiadu wyglądać? Czy to mogą być sabotaże, tak jak było do tej pory, wysadzanie torów, uszkadzanie torów, po prostu werbowanie osób tutaj na terytorium Polski, drony? Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach?
No, tylko nas wyobraźnia będzie ograniczać. Powiem ci szczerze, że jeszcze mi trudno wskazywać, co mogą Rosjanie zrobić, mając takie narzędzia w ręku. Biorąc pod uwagę, kto zasiada w tym całym centrum, które zajmuje się koordynacją działań, no to tam są osoby, które raczej się znają na kinetyce więcej niż na działaniach takich wywiadowczych, ale to jest, może być złudne, bo to są różne osoby. Mówię o jednostce wojskowej numer 75127, czyli tak zwane Centrum 795. Ja to troszeczkę inaczej nazywam. Ja ten jednostkę nazywam, bo to taki, powiedzmy, jest nagłówek, który jakby oficjalnie funkcjonuje, ale ja nazywam to Naczelne Dowództwo Operacji Specjalnych, gdzie zarówno wywiad, jak i służby specjalne, jak i jednostki specjalne, jak i służby specjalne, jakieś jednostki najemne są pod jednym takim koordynatorem różnych operacji. Poniżej są jeszcze oczywiście bloki tych służb, jak FSB, Główny Zarząd, czyli GRU, jak Służba Wywiadu Zagranicznego, jak FSO, też bardzo ważna służba, służba ochrony, która zajmuje się ochroną prezydenta, ale też i całego tutaj aparatu państwowego. Jeszcze w tej służbie FSO jest specjalna służba bezpośrednio do ochrony prezydenta. I tutaj mamy na tym wszystkim te centrum, które odpowiada za koordynację wszystkich operacji. Powiedzmy, ona jest tym administratorem operacyjnym. One zleca zadania i koordynuje. nie jest to nowa służba, żebyśmy sobie tak zrozumieli, tylko powiedzmy zarząd, który decyduje o zasobach, które jedna i druga służba muszą realizować, jakie zadania i rozlicza z tych zadań. Czyli tu jest jak gdyby taki też audyt poprawiający jakość prowadzenia operacji. I w tej służbie zasiadają bardzo, bardzo ciekawe osoby, bo gdzieś tam się niektórym służbom innym czy dziennikarzom śledczym udało się dojść do wszystkich elementów. Na przykład szefem tego centrum jest 52-letni weteran Alfy FSB Denis Fisenko i to jest główny jeździec apokalipsy, jeżeli chodzi o prowadzenie działań ofensywnych na naszą stronę, w ogóle na zewnątrz. I Fisenka ma tutaj bardzo ciekawy zestaw ludzi, zarówno z FSB, zarówno z głównego zarządu, z sił operacji specjalnych. Taką ciekawostkę, że szefem wywiadu tego centrum jest Siergiej Radkiewicz, takie polsko brzmiące nazwisko. W różnych opracowaniach mówi się, że to etniczny Polak, ale co ciekawe, są tam też oficerowie rosyjskiego, białoruskiego KGB.
No tak.
I do końca nie wiem, czy to są Rosjanie, którzy służyli w rosyjskim, w białoruskim KGB, czy to są Białorusini, którzy zostali oddelegowani i też są na ciekawych stanowiskach w tym centrum. Więc tutaj mogą być oba kierunki. Mogą być na przykład taki kierunek, że jakiś Białorusin jest tutaj i jest jakiś Rosjanin, który też służy w KDB. Ale to pokazuje, zobacz, że to centrum nie tylko dotyczy służb rosyjskich, w zasadzie całego systemu tego specjalnego z nazwy, ale też i wchodzą w to Białorusini, bo przypomnę słynny dekret 440 prezydenta Białorusi, który pozwala białoruskim służbom współpracować z rosyjskimi, a przede wszystkim też tworzy podobną wspólnotę wywiadowczą na terenie Białorusi, bo tam mamy trzy służby, poza tym ochroną prezydencką, to mówimy o KDB, o GRU i o Komitecie Pogranicznym, czyli oddzielnej służby i tam jest taka służba, która się nazywa w tym komitecie OSA. Więc to też tam to współpracuje. Zwróć uwagę, że mamy przyklejoną do naszej granicy konglomerat służb, który ma bardzo duże moce przerobowe do tego, żeby nas spamować różnymi rodzajami operacji. I teraz chciałbym Państwu i Tobie, Mateuszu, zwrócić uwagę, że jeżeli patrzymy na wpadki rosyjskie, to nie patrzmy na to, że to jest słabością służb rosyjskich, bo bardzo często Rosjanie, mając dużą ilość operacji, mogą specjalnie rzucić jakieś ochłapy do spamowania zdolności naszego kontrwywiadu, znając nasze procedury, ograniczenia, ilości oficerów zaangażowanych w pracę operacyjną. Operacyjną, więc mogą potracić kilka zasobów po to, żeby nasz kontrwywiad się najadł i był szczęśliwy, że coś uzyskał, a biorąc pod uwagę, ile mają zasobów, to mogą część poświęcić do nakarmienia kontrwywiadu, a część mogą realizować bardzo złożone operacje. Teraz, Marcinie, odpowiadając na twoje pytanie, co oni mogą zrobić, jeżeli zaangażują to wszystko, a wpadek będzie bardzo dużo i nasz kontrwywiad będzie cały zajęty tymi wpadkami, czy mówię wpadkami w cudzysłowie, to mogą zrobić bardzo dużo. I bardzo ważną cechą teraz, i tu przestrzegam, mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki z kontrwywiadu czy z wywiadu też na to w ten sposób patrzą, że bardzo trzeba patrzeć na te dary losu, które nam spływają. Czy ta wpadka nie jest przypadkiem inscenizacją, która ma nas pobudzić do tego, żebyśmy się rzucili na to? Czy to jest po prostu tylko i wyłącznie nasz sukces, czy sukces, który został nam dany? A nie każdy dar jest aktem miłości, więc tutaj akurat na pewno będzie pewnego rodzaju spamowanie naszych zdolności operacyjnych. Biorąc pod uwagę, że teraz nie będzie oglądanie się, że jakaś służba traci zasoby na rzecz takich działań, powiedzmy, ofensywnych, bo na przykład może się to odbyć kosztem zasobów głównego zarządu, ale na przykład służba wywiadu zagranicznego przez to będzie mogła robić jakieś inne działania. Kiedyś w tej jak te silosy funkcjonowały, to żaden szef służby nie pozwolił sobie na takie straty, bo takie zasoby trzeba budować i to są kosztowne. A teraz w ramach tego centrum czy Naczelnego Dowództwa Operacji Specjalnych może zapaść taka decyzja, a na pewno zapadnie, że zużywamy ciebie po to, żeby inny mógł wykonać zadanie. I to jest bardzo niebezpieczne.
A przecież to i tak będzie tak, że i tak go wymienią, bo to na tym się skończy, tak jak było do tej pory i tyle. Ale to wszystko, co mówisz, no to sugeruje, że proszę Państwa, przed nami gorący okres i to nie tylko za naszą wschodnią granicą, ale no, przeczytałem wczoraj w jednym z tekstów, że przed nami, czy właściwie przed nami, już w tej chwili mamy, Rosja prowadzi wobec nas fazę zero wojny. Ja rozumiem, że takie sformułowania dotyczą właśnie tej działalności dywersyjnej Kremla na terenie Polski, tak?
No wiesz, faza zero. Ja mam taką koncepcję, którą tu przedstawiłem też naukowo, wojna zrównoważona. Faza zero to jest przygotowanie informacyjne obszaru przy operacji, ale też nie chodzi o samo przygotowanie, tylko też oddziaływanie, bo niektóre cele rosyjskiej polityki mogą już być osiągnięte w tej tak zwanej fazie zero, popularnie tutaj nazywano. Bo jeżeli państwa odetną pomoc Ukrainie, no to Ukraina padnie, tak? Rosjanie, i to też ci mówiłem chyba z tobą, rozmawiałam, Matusz, że Rosjanie sami mówili, że Ukrainy nie wygrają w Ukrainie, więc szukają tej fazy gdzieś indziej. Jeżeli zostanie odcięta Ukraina, no to tam właśnie wygrają tę Ukrainę. Więc jeżeli to się uda jeszcze w fazie zero zrobić, no to super dla Rosji. Jeżeli nie, no to przechodzimy do tych kinetyków, o których mówię, czyli coś, co może być pewnego rodzaju destrukcją, co pokaże słabość państwa, ale tą słabość, która zostanie ukazana, Rosja nie wykorzysta, jeśli społeczeństwo i państwo nie będzie przygotowane w tej fazie zero do tego, żeby zwielokrotnić te obawy, bo to znaczy, że państwo nie radzi sobie, bo to może trzeba zmienić rządzących, może podważanie zaufanie do państwa i do siebie i do naszej wspólnoty tutaj obywatelskiej, czy do Polski, czy do wszystkiego, co jest związane z budowaniem odporności państwa, no to jest to, co właśnie Rosjanie mogą zrobić i na pewno rzucą na to bardzo dużo sił i środków. A później, jeżeli dojdzie do kinetyki, no to już to będzie będzie miało zupełnie większy wymiar i będzie bardziej oddziaływać, jeżeli już będzie wcześniej przygotowane. A jak już dojdzie do wojny, nie daj Boże, no to my będziemy bardziej jeszcze podatni na wszystkie te rosyjskie ataki, bardziej podatni na to, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego i pójść na ustępstwa wobec Federacji Rosyjskiej, tak, żeby się z nimi podzielić naszymi zdobyczami cywilizacyjnymi, naszym dobrobytem, który ciężko odbudowujemy po dekadach bycia w okowach. Tak. Więc Rosjanie szykują te mechanizmy, bo oprócz tego, Mateusz, mechanizmu służb specjalnych i tych innych elementów, co Rosjanom wychodzi i nie wychodzi, to Rosjanie zbudowali jeszcze kolejny element, czyli odbudowali zdolność dużego szkolenia swoich wojsk. Bo ja oceniam, że Rosjanie nie są w stanie nas atakować w tej chwili, ze względu na to, że 75% zasobów militarnych zaangażowany jest albo w wojnę, albo w rotację, albo w odpoczynek, no tak, albo w przygotowywanie się do tego wszystkiego. Z kolei 35% jest przygotowane do odbudowy rezerw, bo trzeba cały czas wojsko szkolić, budować rezerwy i tak dalej, mimo że się wojnę prowadzi. I Rosjanie prowadzą tę wojnę w sposób właśnie zrównoważony, starając się zachować proporcje odpowiednie do funkcjonowania. I Rosjanie mogliby militarnie, uważam, pokonać Ukrainę, gdyby wszystko rzucili do walki, ale to z kolei znowu mogłoby doprowadzić do takich dużych strat, że Rosjanie nie odbudują pewnych zdolności. Zdobędą Ukrainę, ale co dalej? Więc tutaj ta wojna jest stanem, a nie celem, więc to jest bardzo, bardzo ważna cecha tej rosyjskiej myśleniu o oddziaływaniu i tym służbami specjalnymi, ale też i militarnym. I wracając do tego wątku, co powiedziałem, Rosjanie jeszcze mieli na początku wojny tej aktywnej między 20 a 40 tysięcy zdolności do miesięcznie do szkolenia żołnierzy. To później bardzo spadło, ponieważ dużo część instruktorów i zasobów zostało wykorzystanych do uzupełnienia tych strat w pierwszych tych lecie, czyli w pierwszych latach półtorej roku wojny. I Rosjanie później z mozołem odbudowywali zdolności do szkolenia, bo musieli zbudować na nowo kadrę instruktorską, rozbudować centra szkoleniowe i tak dalej, bo to nie jest tak, że można w polu sobie zwykłym szkolić żołnierzy, jeżeli mówimy o specjalistach od systemów łączności, radiotechniki, dronów i tak dalej, logistyki. Nie mówimy tylko o samych strzelcach czy mechanikach w pojazdach bojowych czy pilotach, ale tu mówimy o całym tym zapleczu, który teraz bardzo jest krytyczny w działaniach, w tych nowoczesnych działaniach na polu walki. To Rosjanie mieli ograniczone zdolności, niewiele większe nawet od Polski, można powiedzieć mi w pewnym momencie, a teraz to zwiększyli. Wyobraź sobie, że po tych paru latach z tych 20 tysięcy mają teraz około 90 tysięcy, nawet niektóre analizy moje mówią o 100 tysiącach, miesięcznie mogą szkolić żołnierzy. Czyli to pokazuje zdolności rosyjskie. Jak tylko ta armia zdecyduje, że nie walczymy w Ukrainie, w różny sposób, czy zostanie pokój, czy nieco, czy Ukraina zostanie pokonana, czy w jakimś innym wymiarze przestanie być ten zasób rosyjski uwięziony w tej Ukrainie, to nie są w stanie w pół roku przygotować armię zdolną do tego, żeby zagrozić państwom NATO, co jest właśnie tym krytycznym zdolnością. Ukraina krwią kupuje nam ten czas i to jest bardzo ważne i chciałbym to podkreślić.
Jasne. No i teraz moje pytanie. Czy w takim razie państwo europejskie, to jest hipotetyczne, ale jeżeli mówisz, że jest takie zagrożenie, czy gdyby takie zagrożenie się zrealizowało, czy gdyby rzeczywiście Rosjanie zdecydowali się na przykład na uderzenie na państwa bałtyckie i pomocniczą operację na naszej granicy z Białorusią, żeby te nasze siły, polskie siły po prostu najzwyczajniej w świecie zająć, to czy Europa jest na to gotowa bez Stanów Zjednoczonych? Chodzi mi o to, czy brak Stanów Zjednoczonych, które mają swoje wojny, swoje zaangażowanie, w dodatku są obrażone w tej chwili na NATO, Donald Trump jest wściekły na Hiszpanię, NATO jest w kryzysie, to się już mówi coraz, eksperci mówią o tym, analitycy mówią o tym coraz częściej. Pytanie jest proste, czy w tym wypadku Europa i państwa europejskie z NATO są w stanie sobie poradzić z takim rosyjskim zagrożeniem?
Wiesz co, pewnie są w stanie poradzić sobie. Jeżeli bierzemy sobie papier, liczby i zdolności, to są. I to mówię z całym przekonaniem. Tylko pytanie, czy my mamy broń w ręku, czy wisi ona na ścianie?
No właśnie, a zdolności?
To znaczy zdolności mamy, tylko pytanie, czy mamy wolę korzystania z tych zdolności. I tutaj te całe uderzenie rosyjskie w tej sferze, co mówiłem, informacyjnej, będzie do zaburzenia tej woli. Jeżeli Rosjanie po analizach stwierdzą, że ta wola jest naruszona, a Amerykanie nie kiwną palcem, to się otwiera okno okazji do prowadzenia nawet militarnego scenariusza w działaniach rosyjskich. Ale póki co Rosjanie mają jeszcze bardzo dużo znaków zapytania, czy się uda, czy się nie uda. Natomiast jeśli mówimy o stronie rosyjskiej, czy Rosja jest w stanie, no Rosja na papierze nie jest w stanie, ale to też jest kwestia, czy Rosja uderzy wtedy, kiedy nasza broń wisi na ścianie, czy mam ją w ręku. Jeżeli wisi na ścianie, to nawet jeśli nie jest w stanie, a ma wystarczająco siły, to zrobi po to, żeby osiągnąć jakiś cel polityczny. Ja nie mówię o okupacji, ja nie mówię o jakimś tam, nie wiem, zajęciu połowy Europy, bo to nie są te czasy, ale doprowadzenie do erozji odporności, erozji bezpieczeństwa, gdzie trzeba będzie usiąść z Rosją i zacząć rozmawiać. I to Rosja już wielokrotnie pokazywała, że umie robić i trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli my staniemy przed faktem dokonanym, gdzie Rosjanie powiedzą, jesteśmy u was w domu i nie wyjdziemy, póki nie dostaniemy waszego palta, no to będziemy musieli z nimi negocjować, prawda, jak już będą w naszym domu. Nie możemy dopuścić do tego, żeby Rosjanie byli w naszym europejskim domu i żądali swoich jakichś celów. No, musimy budować tą odporność nie tylko pod względem jakości i zdolności, ale przede wszystkim woli korzystania z tych zdolności.
No i wiesz, i też woli, ale też ja cały czas zwracam na to uwagę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie tylko zresztą chyba ja, że to, co się dzieje na froncie ukraińskim, to jest wojna, która zmienia optykę, zmienia też sytuację, też powinniśmy czerpać z tych doświadczeń, bo armia rosyjska z nich czerpie i wiesz to najlepiej, jakie jest zaangażowanie w rozbudowywanie tej sekcji dronowej armii rosyjskiej, jakie jest zaangażowanie, jeśli chodzi o dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy się zaczynają tym, znaczy zaczynają, którzy się tym zajmują w tej chwili. Mówimy o 150 tysiącach żołnierzy, a to pewnie będzie rosło. Tymczasem, jeśli chodzi o kwestie dronów, no to my w Polsce jesteśmy gdzieś w lesie i tak naprawdę zaczynamy się tam urządzać powoli, mam takie poczucie, zwłaszcza jeżeli to zestawimy ze zdolnościami właśnie ukraińskimi czy rosyjskimi. Zastanawiam się, czy ta wola to już nie powinna się na tym etapie, wiesz, no ta wola nie powinna być już w tym momencie po prostu manifestowana, to znaczy, że ona nie powinna być tylko wolą, ale też działaniem, no bo na pewno inaczej państwo wrogie, państwo, które jest zagrożeniem, podchodziłoby do przeciwnika, który może odpowiedzieć, który ma zdolności, żeby razić głęboko na terytorium, który jest w stanie po prostu karać za ewentualny atak, tak jak to robią w tej chwili Ukraińcy.
Tak, no pamiętaj, że w życiu społecznym i też w prawach międzynarodowych sprawczość jest tym, co jest najważniejsze, bo żyjemy w świecie w tej chwili, gdzie no, dobrymi ideami nie zbudujemy bezpieczeństwa. To muszą być pewne rodzaju sprawczości. Jeżeli my mamy sprawczość, która zaboli Rosjan, bo to już nie będą te małe głowice w dronach, gdzie trzeba było iść na kompromisy, czy dać zasięg dronowi, czy zwiększyć głowicę, prawda, która zrobi więcej szkód, tylko to już będą głowice ciężkie, pocisków manewrujących, trudno wykrywalnych dla radarów, przemieszczający się na niskich wysokościach i będą niszczyć obiekty w taki sposób, że Rosjanie nie będą w stanie tego odbudowywać. I trzeba teraz wracając też do tego pytania, co zadałyśmy na samym początku, Iran i jakie to wnioski z tego Iranu dla Rosji. Ja mówię, jakie wnioski są dla nas. Ja mam takie pytanie do ciebie, takie otwarte, Mateuszu. Czy Iran obronił się bronią nuklearną przed atakiem amerykańskim? No nie. Obronił się tym, że mógł razić cele w całym obszarze. Konwencjonalne rażenie, długotrwałe, tą krapulóweczka tych pocisków latała i odpowiednio robiła, i do tego jeszcze odpowiedni szum medialny, bo przecież Cieśnina Ormus nie została zamknięta, tylko to była deklaracja, że są tam miny i wystarczyło to zamknąć. My też mamy takie zdolności. Rosjanie też są zależni od Bałtyku. Na tym Bałtyku mamy przewagę. Mamy bardzo dobre, ciężkie pociski manewrujące, zakupione za nasze ciężkie pieniądze i podatki. Miejmy możliwość, latajmy z podwieszonymi tymi pociskami pod skrzydłami naszych F-16, a niedługo F-35, i pokazujmy Rosjanom nasze zdolności, że coś takiego zrobimy, że nie musimy się o nikogo pytać, że coś takiego zrobimy, bo w tej chwili Rosjanie widzą, że tak naprawdę jesteśmy na uwięzi Stanów Zjednoczonych, a sam powiedziałeś, że Stany Zjednoczone mogą różnie zareagować i różnie tutaj naciskać na użycie pewnych środków. Dlatego trzeba pokazywać zdolności. Czasami te pokazywanie zdolności, przelot klucza F-16 ze zdolnością do rażenia głęboko rosyjskich celów gdzieś w Syberii, które są ważne pod względem energetycznym, spowoduje to, że Rosjanie się zastanawiają, co tu Polska gra, a im bardziej my będziemy dla nich nieprzewidywalni, tym więcej tych znaków zapytania i tych dylematów damy rezydentowi pałacu senackiego w Moskwie i wtedy on będzie mógł sobie skalkulować, czy może tak, a może nie, a co ci poradcy odwalą, to może dojść do jakiejś eskalacji, do której on nie jest przygotowany. A tak, to wszystko jest w tej chwili u niego pod kontrolą. Ale póki będziemy mieli społeczeństwo i polityków zastraszonych, to nic takiego nie, się nie stanie. Póki będziemy mieli prawo, które nie pozwala naszym służbom na pewne realizacje działań pod progiem wojny, to też będziemy pozbawieni odporności tej, którą szykują na nas Rosjanie w tej gorącej wojnie wywiadowczej, którą przenoszą albo już przenieśli na nasz teren.
Ja nie będę się pastwił nad Donaldem Trumpem, natomiast no, warto wspomnieć, że wczoraj media pisały o tym, że zasnął w trakcie spotkania w gabinecie owalnym albo że przysypiał i wydawało się, że zaraz jakby po prostu odpłynie. Nie wspomnę też o tym, że w ostatnim czasie zdarzyło mu się Grecję uznać za człowieka i powiedzieć, to sobie zapisałem, że Grecja był bardzo wspierający, świetny facet, rozumie wagę tematu. Więc jakby Donald Trump jest gdzieś w swoim świecie w tej chwili, proszę Państwa, i jest to dobra informacja też chyba dla nas, że osoby w pewnym wieku niekoniecznie już powinny pełnić pewne funkcje publiczne. To ciekawe, że w przypadku tego prezydenta, jak i poprzedniego w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy takie spekulacje na temat demencji i rozmowy o tym, czy to już nie jest po prostu zbyt poważny wiek, ale tym bardziej, wiesz, mam takie wątpliwości, czy tutaj byłaby reakcja, odpowiednia, szybka reakcja, tak jak powiedziałeś, na to, na jakieś ewentualnie zagrożenie dla Polski, tym bardziej wydaje mi się, że powinniśmy być gotowi, żeby sobie radzić samemu, po prostu umieć liczyć na siebie. Miejmy nadzieję, że sojusznicy będą, miejmy nadzieję, że wierzymy w NATO, wierzymy, że NATO nam pomoże, ale no jakby słowo pomoże jest tutaj kluczowe. To nie może być tak, że my myślimy, że ktoś przyjdzie i będzie nas bronił. No, Ukraińcy tak nie myśleli i to ich uratowało. Oczywiście oni nie są w pakcie północnoatlantyckim, więc nie ma co tutaj porównywać, ale daję to jako przykład po prostu przynajmniej jakiejś zdolności. My te zdolności chyba powinniśmy, tak jak powiedziałeś, mieć i przede wszystkim ja mam takie poczucie, że Rosja powinna myśleć albo wierzyć w to, że my jesteśmy tych zdolności gotowi używać, no bo jeżeli oni mają poczucie, że Polska, pogadamy z Trumpem na Alasce, wszystko dogadamy i Polacy się posłuchają Stanów Zjednoczonych, jeśli nie nas, no to by była chyba tragiczna sytuacja, prawda, gdybyśmy byli rzeczywiście no, takim graczem na arenie międzynarodowej.
No tak, no sprawczość jest czymś, co teraz w polityce chyba jest na wagę najdroższego kruścu, bo to pokazuje, czy jesteśmy w stanie na przykład obronić się przed taką agresją, czy dać komuś bezpieczeństwo, czy być też bezpiecznym, bo też w tych relacjach pomiędzy nami, też i pomiędzy państwami, i pełny outsourcing bezpieczeństwa jest najlepszą gwarancją, nie papier, nie ideologia, tylko jeżeli moje bezpieczeństwo zależy od twojego bezpieczeństwa, a twoje bezpieczeństwo od mojego, to my sobie nie damy zrobić krzywdy. Więc te relacje, budowanie tego typu relacji, dbanie też o interesy naszych sojuszników, mimo że możemy czasami czuć się niezręcznie w pewnym pomaganiu im, to też trzeba pamiętać, że trzeba w niektórych sprawach zacisnąć zęby i komuś pomóc, bo w niektórych sprawach, kiedy my będziemy w potrzebie, ktoś będzie musiał zacisnąć zęby i nam pomóc. I takie działania też należy produkować, by mieć ten zasób i ten carte blanche do tego, żeby nam pomagali. To jest trudne, to wymaga umiejętności, cierpliwości i zasobów, ale wszystko da się zrobić, a jesteśmy państwem, które ma swoje ambicje i ma swoje zdolności, tylko one jeszcze nie są, jeszcze nie potrafimy z nich tak korzystać, albo nie mamy narzędzi, albo polityków, którzy umieliby korzystać z tych narzędzi bardzo wydajnie. Ale też trzeba pamiętać, że czasami trzeba się zastanowić, czy mamy grać bardzo pasywnie i bezpiecznie, czy czasami gramy przy tym stoliku kartami dobrymi, ale wychodzimy z małymi stawkami po to, żeby bezpiecznie po prostu rozegrać tą grę i to też trzeba oddać politykom, że taka decyzja, jeśli podejmują, no to i oni mają większość w demokracji, to znaczy, że no tak tak realizujemy. Ale z drugiej strony, jak mamy dobre karty i możemy zagrać w coś więcej, tym bardziej o nasze bezpieczeństwo, to trzeba by szukać tych rozwiązań bardziej właśnie nie pod publikę, a takich bardziej prorozwojowych, jeżeli chodzi o budowanie ogólnego bezpieczeństwa. To zawsze jest dylemat, zawsze lepiej i trudniej i łatwiej tłumaczyć to z kanapy niż siedząc w gabinecie i czytając te wszystkie raporty służb, które przychodzą. No ale no, prawo komentowania i występowania tutaj w Twoim programie też mi pozwala do pewnych takich wycieczek, które no, są raczej takim jakby głosem obywatela, byłego oficera, ale też jakby głos w tej dyskusji, a nie jakby receptą na to wszystko, co się nas otacza.
Jasne, że tak. No wiesz, wydaje mi się, że też po prostu obywatele też mają prawo do pewnych oczekiwań, do pewnych do komentowania tego, no bo Rzeczpospolita jest dobrym państwem wszystkich obywateli, dobrym wspólnym wszystkich obywateli. Jedna rzecz jeszcze a propos tego Iranu, bo zwróciłeś uwagę na te drony. Powiedz mi, jak ty uważasz, czy ten konflikt zmierza do końca, no bo mamy dalej zawieszenie broni, bo z drugiej strony wczorajsza informacja, Donald Trump odwołał delegację, która miała jechać do Islamabadu na rozmowy. Media amerykańskie tym żyją, nie tylko zresztą amerykańskie, zachodnie. U nas mam wrażenie, już powoli majówka, więc ten temat jest nadchodzi, więc ten temat jest mniej eksplorowany, też ludzie zmęczyli się tematem również tej wojny i dziwnego, no bo ile można słuchać o konfliktach i ile można się przejmować. Jakby ja też, proszę Państwa, jestem daleki od krytyki, bo rozumiem, że każdy ma swoje problemy i wojny, nawet w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, to dopóki nas bezpośrednio to nie dotyczy, to rozumiem, że ktoś może być tym zmęczony, choć myślę, że warto to wszystko śledzić. Natomiast jestem ciekaw, czy uważasz, że będziemy mieli wznowienie działań wojennych, bombardowań. Znaczy,
ja zakładam, że jeszcze do końca maja będziemy tak troszeczkę w rollercoasterze jeździć.
Do końca maja? Czy do końca kwietnia?
Do końca maja. Maj, kwiecień gdzieś tutaj, bardziej do końca maja chyba z tego,
wow,
co wygląda, bo z tych zasobów, jakie Amerykanie tam mają, no to wygląda, że no do końca maja. No i też później kalendarz, listopad jest cząstkowy, więc dobrze by było to zakończyć gdzieś w okolicach maja tutaj najlepiej, bo później są oczywiście święta narodowe w Stanach Zjednoczonych, bardzo ważne, prawda, więc to jest jakby kalendarz polityczny jest też uwarunkowany kalendarzem militarnym. A kalendarz militarny wychodzi też z obecności jednostek, rotacją i zdolności logistycznych. Gdzieś maj jest tą granicą dla Amerykanów, gdzie trzeba podejmować decyzję, czy wchodzimy w coś głębszego, czy idziemy dalej. A wracając, no będzie jeszcze kilka może spektakularnych zwrotów, czy będzie to zwrot polityczny, czy militarny, trudno mi w tym okresie powiedzieć, ponieważ zarówno są zasoby polityczne i militarne na stole, więc w zależności od tego, ale na pewno będzie jeszcze parę takich ostrych zrywów, do tego, że jedna i druga strona już nie będą miały teoretycznie, bo grają w tym teatrze, grały w ten sposób, że no, musimy usiąść, bo już wyczerpaliśmy pewne zdolności militarne i polityczne, więc dojdziemy do jakiegoś porozumienia. I teraz tak naprawdę jedna i druga strona się pozycjonuje. No, niedawno informacja, że Izrael znowu zaczął operację w Libanie, czyli to jest takie jakby naciskanie cały czas. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trudno mi wchodzić w kwestie polityczne, bo nie mam danych, natomiast pod względem militarnym to widać, że gdzieś w okolicach maja, do maja, do końca maja Rosjanie, Amerykanie chcą gdzieś zakończyć tą operację, przynajmniej biorąc pod uwagę, jakie zasoby są tam przeprowadzane, co nie znaczy, że nie mogą tego przedłużyć z jakichś powodów, że to już maj, koniec maja i koniec, tylko że no, jakby to wszystko tak wyglądało, że to jest jakby ten okres. Ale czy to oznacza koniec? No miejmy nadzieję, bo zawsze przed końcem takiego konfliktu nowoczesnego, gdzie jest mocne uderzenie, później jest pewna, powiedzmy, stagnacja, później są znowu takie wahnięcia w jedną lub w drugą stronę i na samym końcu jest wyjście z tej wojny. Więc zobaczymy, czy akurat ten jakby klasyk tego typu konfliktów jest, będzie też pasował do tego irańskiego. Ja jako obserwator, analityk staram się patrzeć na, te, na tą dynamikę. No i zakładam, jedna z moich tez mówi właśnie o tego typu przebiegu, ale czy tak naprawdę będzie, zobaczymy w momencie, jak się to stanie, tak? Więc to jest tego typu, no, tego typu prognoza. Więc bądźmy dobrej myśli, ale no jeszcze gra trwa. Jesteśmy, powiedzmy, w końcówce, w finiszach, gdzie jedna i druga strona przyspiesza na ostatnim finiszu po to, żeby na tej mecie osiągnąć jak najlepszą pozycję w osiąganiu swoich celów politycznych.
No tak, no bo to jest kwestia, rozumiem, takich ostrych, gorących negocjacji. No tylko mówisz o tym,
że Stany... opartych działaniami militarnymi, tak?
Tak. Mówisz, że Stany chciałyby zakończenia wojny, no ja się domyślam, żeby chciały i że nie mają presji, że nie muszą się martwić, że jeśli trzeba będzie, to mogą przedłużyć ten konflikt. No, owszem, to też najbardziej, bo oni mają swoją ropę. Problem polega na tym, co będzie z Europą, bo już zaczyna brakować paliwa lotniczego i Lufthansa ogłasza o odwołanie ogłosiła odwołanie 5 tysięcy lotów w najbliższych miesiącach. To zaczyna być realny problem. To my najbardziej ucierpimy, mam wrażenie, w Europie. No a pytanie, co z Iranem? To znaczy, czy Iran będzie chciał tego zawieszenia broni? To mnie najbardziej zastanawia. No, a Rosja chyba zaciera rączki, co?
No wiesz, Rosja też jest na garnuszku Stanów Zjednoczonych, bo to Stany Zjednoczone zadecydowały, zwróć uwagę, Stany Zjednoczone zadecydowały, czy Rosja będzie na tym zarabiać, czy nie. I to też pokazuje pewien lewar na Rosję, która nie to, że Rosja korzysta z tego, bo korzysta, tylko korzysta dlatego, że dostała pozwolenie. A to są dwie różne rzeczy. I to też słabość Rosji pokazuje w tym wymiarze. A jeszcze do tego Ukraińcy im przywalili w parę portów, które są kluczowe dla eksploatacji. One oczywiście zaburzyły ten cały proces i spowodowały koszty, ale jak mówiłem, Rosjanie potrafią dosyć szybko odbudowywać te zdolności. I tutaj jeden atak taki nie Rosjanom nie zrobi krzywdy, bo w takim całym jak gdyby rocznym rozrachunku okazuje się, że Rosjanie no, zachowują tą zdolność do produkcji, bo w jednym miesiącu będą mieli mniej, bo trzeba naprawiać, ale w dwóch następnych zaczną produkować o wiele więcej niż wtedy i nadrobią tą stratę. Więc to jest to niebezpieczeństwo, o którym tutaj, Mateuszu, wspominasz.
Mhm. Jeszcze na koniec, widziałeś może sytuację z kraju krasnodorskiego, właśnie w Krasnodarze podczas spotkania na Kubańskim Uniwersytecie Rolniczym. Nagle na ekranie pojawił się zamaskowany Ukrainiec i ostrzegł, że jeśli ktoś zapisze się do armii rosyjskiej z osób, które na tym spotkaniu były, to no, te osoby zginą, bo Ukraińcy mają ich dane osobowe, znają ich twarze. A to miał, ja tak rozumiem, że tego 23 kwietnia to, proszę Państwa, miało miejsce, no to tam po prostu była próba rekrutacji młodych ludzi na tym uniwersytecie, jak rozumiem, właśnie do armii rosyjskiej, czy nie tylko do armii, tylko to też do rosyjskich służb. Tutaj są różne wersje.
No to pokazuje zdolności i tę sterylność operacyjną ukraińskich służb, szczególnie cybernetycznych, czy też wywiadowczych, jednych i drugich, do tego typu operacji, bo dzięki temu to pokazuje zdolności i tej służby w walce właśnie w tej sferze, powiedzmy, fazy zero, takiej, która powoduje, że niszczysz, podkopujesz zdolności państwa, zaufania do państwa i to Ukraińcy robią świetnie, ponieważ wiedzą, jak Rosjanie im to robią i tym samym mieczem wołują w stosunku do Rosjan, dlatego też Rosjanie starają się nawet internet ograniczać, VPN-y wyłączają, przez co mamy, ja mam trochę zabawy w kotkę i myszkę, żeby się gdzieś tam dostać do tych moich runetów i obserwować, co tam się dzieje. No ale no, mimo cały czas jakby walki o ten dostęp, to jednak Rosjanie gdzieś tam mają ten dostęp i można gdzieś tam się znaleźć i czytać i zobaczyć takie rzeczy. Jak Rosjanie mają takie zdolności, to ukraińskie służby cybernetyczne też.
Tym bardziej.
To też pokazuje, że te sukcesy rosyjskiego kontrwywiadu w walce z takim, z tak wyrafinowanym i dobrym przeciwnikiem, jakim są ukraińskie służby, walczące na, o przetrwanie swojego państwa, no to pokazuje, że te sukcesy to też nie jest wymiar propagandowy, chociaż zawsze się w jakiś sposób nagłaśnia, ale to też podniesienie zdolności rosyjskiego kontrwywiadu w działaniach, szczególnie w stosunku do ukraińskich służb.
No tak, czyli musieli się po prostu rozwinąć, bo przeciwnika też mają no, niełatwego.
Się no walczysz, uczysz się od najlepszego, tak? Walczysz z najlepszym, uczysz się od najlepszego.
Jedni i drudzy. Ja mam nadzieję, że my też się uczymy, żeby być wiesz, jak najlepszym przeciwnikiem, znaczy najskuteczniejszym przeciwnikiem, no bo rzeczywiście te zdolności zarówno Ukraińców, o których słyszymy propagandowo, o rosyjskich mniej, ale no robią wrażenie, prawda? Tak mi się wydaje, że dobrze by było, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa.
Znaczy, proszę Państwa, szanowny kolego, nasze służby naprawdę są niezłe, są najlepsze w tych granicach prawa, jakim dysponujemy, czyli no tak. Jesteśmy cały czas służbami, które pracują na czas P, na czas pokoju.
No właśnie.
A przeciwnik nie pracuje na czas P. I to jest taka między nami różnica. My w tych warunkach robimy naprawdę, moi koledzy i koleżanki, czy z wywiadu tak. wojskowego, czy cywilnego, czy kontrwywiadu wojskowego, czy cywilnego, czy policjanci, czy wszystkie służby, które w tym uczestniczą w zabezpieczeniu naszego funkcjonowania, naszej infrastruktury, to my wszystko robimy na najwyższym naszym najwyższych naszych zdolnościach, jak nam prawo i te wszystkie procedury pozwalają. Natomiast mamy przeciwnika, który działa na zupełnie innych prędkościach i boję się, że nasze procedury, które były procedury na czas P, mimo naszych zdolności i zaangażowania wszystkich z osobą i całych instytucji, no nie będziemy w stanie prześcignąć Rosjan i Białorusinów w działaniach ofensywnych wobec mnie. Tego się najbardziej obawiam, dlatego publicystycznie apeluję o tym, żeby się dobrze zastanowić nad naszymi procedurami, bo przeciwnik no zmienia tempo i może nie zakres, ale zmienia tempo prowadzenia operacji wobec nas.
No cieszę się, że sam to powiedziałeś, bo chciałem cię zapytać, czy to nie jest tak, że to nie służby tutaj powinny pewne rzeczy tak. usprawnić, tylko że to politycy powinni dać służbom większe możliwości, skoro...
No i też w ramach zdolności państwa demokratycznego, no to politycy muszą zadecydować. Nie to, że służby, czy ja mam zadecydować.
Tak, oczywiście.
Tylko niech politycy wiedzą, bo też politycy muszą wziąć na to odpowiedzialność, że dają nam więcej uprawnień, więc to też trzeba mieć ten balans, bo w naszej demokracji no bardzo ważną cechą demokracji jest branie odpowiedzialności za siebie i za innych. I tutaj też apeluję o to, żebyśmy wzięli tą odpowiedzialność za nasze służby, naszych współobywateli pracujących pod tym cieniem, żeby nam mieli narzędzia takie, które pozwalają zdobywać informacje o zagrożeniach, ale też zwalczać zagrożenia, jeśli one te przyjdą na nasz teren.
Dziękuję Ci, Maćku. To jest ważny apel na koniec. Proszę Państwa, moim gościem był Maciej Korodwaj, podpułkownik, analityk także wojskowy, analityk zajmujący się bezpieczeństwem i właśnie ochroną wywiadowczą, kontrwywiadowczą. Bardzo Ci dziękuję, Maćku, za tę rozmowę i kolejne spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zostawcie polubienie, zostawcie komentarz pod filmem, tylko pamiętajcie, że te polubienia muszą mieć co najmniej 7 słów, żeby algorytm je wyłapywał. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze i podpowiedzi. Jeśli chodzi o mikrofon, to wydaje mi się, że teraz go skonfigurowałem i jest lepiej. Natomiast dajcie znać, jeżeli dalej macie wątpliwości co do jakości dźwięku w tym podcaście, na tym kanale, to po prostu zmienię mikrofon i może wtedy ta jakość dźwięku będzie lepsza, bo ostatnio na to narzekaliście w komentarzach. Tak jak powiedziałem, na majówkę, przed majówką jeszcze coś dla Was przygotuję. Jestem ciekawy też, jak uważacie po tej rozmowie, czy jesteście za tym, aby zwiększyć kompetencje i możliwości, przede wszystkim możliwości działania polskich służb, tak aby mogły skutecznie walczyć ze służbami rosyjskimi, ze służbami białoruskimi. Czy uważacie, że powinny właśnie być takie decyzje polityczne, żeby te służby miały najzwyczajniej po prostu szersze kompetencje i szersze możliwości działania. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jestem ciekawy, jak uważacie, no i też jak sądzicie, czy tak jak mówi Maciek, ta wojna zakończy się w maju, czy może jednak potrwa dłużej? Mówię o wojnie w Zatoce Perskiej. Jakie jest też Wasze zdanie, czy jesteśmy zagrożeni właśnie taką kinetyczną akcją rosyjską, czy raczej sądzicie i uważacie, że to będą działania hybrydowe w najbliższym czasie? Jestem ciekaw, jakie są Wasze nastroje, bo ja też dużo na temat, no, czerpię też z tego kanału wiedzę na temat tego, jakie są nastroje moich widzów, też przez ankiety, które umieszczam, też przez to, co piszecie w komentarzach, więc śledzę to, mimo jakiejś tam dużej ilości zajęć, no to trochę mniej ostatnio publikuję w mediach społecznościowych, postaram się robić trochę więcej, bo w ostatnim czasie, tak jak mówiłem, byłem trochę zajęty. A teraz już tradycyjnie żegnam się, zapraszam w tym tygodniu właśnie na tę specjalną rozmowę, którą przygotowujemy w tej chwili, którą dopiero nagramy, ale też zapraszam na kolejną rozmowę, która będzie przygotowana przed majówką. Dajcie też znać w komentarzach, kogo chcecie, abym zaprosił w najbliższym czasie do kolejnych spotkań, to oczywiście się do tego odniosę. Jeśli będzie taka możliwość, to tę osobę zaproszę. Dzięki jeszcze raz za uwagę i tradycyjnie wszystkiego dobrego i miłego niedzielnego wieczoru.